Otóż na Państwa specjalne życzenie faktycznie nie omówiłem jednej ważnej rzeczy i to będziemy omawiali w więcej prawdopodobnie niż jednym odcinku, bo się nam nie uda tego mówić jednorazowo. To jest koncepcja narodu. Koncepcja narodu. I to jest koncepcja narodu, nacjonalizmu, prawda? Będziemy mieli też o grupach etnicznych, o narodowości, czym to się w ogóle różni, bo się różni to zasadniczo. W każdym razie musicie Państwo, no najpierw trochę teorii, tak? I to, ta teoria jest bardzo, bardzo ważna, bo wszyscy intuicyjnie czujemy, czym jest naród, prawda? Niektórzy mówią, jesteśmy narodowcami, prawda? Są partie narodowo-demokratyczne, endecja, prawda? Kiedyś jesteśmy przywiązani do idei narodu, ale co to w zasadzie jest naród, tak? No więc, proszę Państwa, to jest tak, że uznaje się, że naród to nie jest tylko grupa ludzi połączona wspólnym terytorium czy językiem, ale jest to złożona konstrukcja społeczna, która ewoluowała od czasów oświecenia aż do dzisiaj. Wstępnie można zdefiniować naród jako zbiorowość o wspólnym poczuciu tożsamości, często opartym na historii, kulturze, języku lub też woli politycznej. Od razu powiedzmy sobie, że ta koncepcja nie jest wieczna i socjologowie podkreślają, że narody są wyobrażonymi społecznościami powstałymi w epoce nowoczesnej. Dlaczego wyobrażonymi? No wcześniej po prostu to były te same osoby, to samo terytorium, to sam język, ale nie uważali się za naród na przykład. Więc to poczucie tożsamości jest jednym z istotnych elementów, prawda, czy odrębności definicyjnych, no ale nie tylko. Poza tym, proszę Państwa, tutaj macie Państwo, proszę zwrócić uwagę, że jest to poczucie tożsamości, często oparte na woli politycznej i języku. Ja znam bardzo wielu cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski, najczęściej jako studenci, pozostali tutaj i są takimi nacjonalistami, że mówię, że przy nich, prawda, konfederaci to są jacyś kosmopolici. To są tacy naprawdę twardzi narodowcy z dobrej przedwojennej szkoły narodowców. Co z tego, że znajdują się w innym miejscu kolorystyki palety RAL, ale oni się czują po prostu Polakami i mają tą tożsamość bardzo mocno zakorzenioną. Często znają piosenki patriotyczne lepiej niż połowa narodowców, tak i tak dalej. Więc to jest, proszę Państwa, coś takiego, co jest trochę ulotne, tak? To nie jest coś takiego, co jest kategorią absolutną. Otóż no, koncepcja narodu właśnie jak powstawała. No więc koncepcja narodu w dzisiejszym rozumieniu narodu nie istniała w starożytności czy średniowieczu. Wtedy lojalność skupiała się przede wszystkim na monarchii, czyli na monarsze. Monarcha mógł być przecież monarchą wielu narodów, prawda, miał pod sobą i był królem, prawda, i miał pod sobą wiele księstw, które mogły zasadniczo różnić się właśnie językiem, obyczajami, religią i tak dalej. Lojalność skupiała się również wokół religii, prawda? Mieliśmy lojalność wobec na przykład Kościoła katolickiego, ale prawda, mieliśmy odrębną, prawda, wokół kościołów ortodoksyjnych, mieliśmy protestantów i tak dalej, tak? Będziemy mieli również lokalne wspólnoty, gdzie tożsamość będzie budowana wokół lokalnej wspólnoty i nie będzie czegoś takiego, że mieszkańcy, prawda, danego wsi czy też regionu będą się utożsamiali z mieszkańcami regionów sąsiednich, już nie mówiąc o jakichś odległych terenach królestwa. W związku z tym tak naprawdę naród jako idea polityczna narodzi się pod koniec XVIII wieku. W okresie oświecenia i rewolucji. Oczywiście z przełomowym momentem rewolucji francuskiej 1789 roku, która formalnie przekształciła poddanych króla, prawda, w obywateli narodu. I wtedy podkreślano również suwerenność ludu, prawda? Suwerenność ludu, niekoniecznie zresztą tożsamego z narodem. To jest tak, że no, w epoce absolutyzmu państwa były dynastyczne, a nie narodowe. Na przykład Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Sąsiedniego, używamy koalangu, było luźną federacją bez silnej tożsamości narodowej. Wtedy zresztą pojawiły się właśnie te koncepcje, że to właśnie opisują te koncepcje Webera na przykład, Heimatu, prawda? Heimat, prawda? Ta mała ojczyzna, do której byli ludzie przywiązani i Vaterland, prawda? Jako pewna idea, która pojawiła się późno i była przez wielu rozumiana na różne sposoby, tak? I ta lojalność wobec Heimatu była silna, wobec Vaterlandu była bardzo początkowo, przynajmniej bardzo słaba. No więc wtedy rozwój kapitalizmu, industrializacji i druku przyczynił się do kształtowania narodów. Druk na przykład pozwolił na standaryzację języków. Przypomnijmy, no we Francji mówiono kilkoma językami, w Hiszpanii do dzisiaj, proszę Państwa, mówi się różnymi językami i jak Państwo sobie pojeździcie po samej Andaluzji, to jest tak, że no w niektórych regionach, pomimo tego, że wszyscy niby mówią tym samym językiem, ale lokalne gwary są takie, że ich nikt nie rozumie. Wieś obok wsi, prawda, się nawzajem niespecjalnie rozumieją. Więc krótko mówiąc, standaryzacja języka, rozpowszechnienie idei, prawda, w ogóle idei też narodu, co właśnie według socjologów takich jak Anderson tworzyło wyobrażone społeczności. Czyli ludzie, którzy nigdy się nie spotkali, nigdy nie byli w tego z tym samym, nawet w swoich właśnie tych małych ojczyznach, tych swoich małych heimatach, pomimo tego czuli się częścią tej samej grupy dzięki między innymi no, gazetom, książkom i innym metodom rozpowszechniania właśnie tej tożsamości narodowej. Zresztą to w Polsce będzie można bardzo ładnie zaobserwować, szczególnie na pozycji chłopa, prawda, szczególnie tego, który był niewolny, jego nieutożsamiania się z państwem czy z Polską, z polskością, a z drugiej strony właśnie ten bardzo rozwinięty duch patriotyczny wokół szlachty, która jednakowoż nie uważała całej reszty społeczeństwa za specjalnie członków tego samego narodu. I później to, jak to się przekształcało i kształtowało właśnie już po wyzwoleniu chłopów, prawda, jak budowano w ogóle tożsamość narodową pod koniec XIX wieku, tak naprawdę polską. Już powszechną polską, a nie tylko polską szlachecką, tak? No ale to też było specyficzne, ale to ten proces, ponieważ mamy bardzo dobrze w Polsce opisany, więc możemy go sobie prześledzić i sobie właśnie spróbować jeszcze odnosić do początków na przykład XIX wieku, problemów, które były w armii napoleońskiej na przykład, gdzie Francuzi już byli przywiązani właśnie do tej koncepcji narodu, prawda, jako dobra powszechnego Francuzów, a Polacy jeszcze nie. Więc w XIX wieku, krótko mówiąc, jeszcze mieliśmy jeden proces bardzo istotny, a mianowicie no, mieliśmy problem z legitymizacją władzy, no bo jeżeli obalano króla z Bożej łaski, to ktoś miał go zastąpić, prawda? Zastąpiono przykazania boskie tak naprawdę katalogiem praw naturalnych. Żebyście Państwo wiedzieli, to nie było wcale antychrześcijańskie, znaczy to nie musiało być. Niektórzy z filozofów mówili, że to po prostu Bóg nadał te prawa naturalne, a w związku z tym one są nienaruszalne z jego woli. Natomiast jeżeli król narusza te prawa, to tak jakby naruszał prawa boskie. W związku z tym namaszczony, nienamaszczony, prawda, on występuje przeciwko prawom naturalnym, czyli przeciwko Bogu, czyli należy go no, obalić stronę, a potem wypróbować na nim na przykład takie narzędzia, które potem służyły jako uniwersalne obcinarki do cygar na przykład, kiedy przeszły bojowy test jako obcinarki uniwersalne. Więc krótko mówiąc, ale taka była motywacja. W związku z tym ta suwerenność ludu, który zaczyna być utożsamiany na danym terytorium z narodem, to jest ten moment właśnie, który no jest ten podatny grunt do kształtowania się tożsamości narodowej. No mamy potem Wiosnę Ludów 1848 roku, gdzie tutaj już mamy silnie ukształtowane ruchy narodowe w Europie, które domagają się niepodległości niektóre, a niektóre zjednoczenia, tak jak w przypadku Włoch czy Niemiec. Więc potem koncepcja narodu rozpowszechnia się na Azję i Afrykę, głównie poprzez dekolonizację. Tak na marginesie proszę zwrócić uwagę, że to szczególnie w Afryce widać, gdzie te państwa, które powstają, próbuje się dość na siłę tworzyć wokół no, koncepcji jednak europejskiej narodu, prawda? No, naród się kształtował w Europie, notabene tak na marginesie nie kształtował się na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych większość teoretyków, tych, których nawet się uznaje, prawda, za nosicieli myśli narodowej, ale oni skupiali się na państwie jako takim, bo to państwo było od początku było wielonarodowe, krótko mówiąc. I próbuje się mówić o tym właśnie, że jest naród amerykański, no ale to się do dzisiaj średnio udaje. Jest tożsamość, utożsamianie się z państwem, prawda, z USA, ale niekoniecznie z próbą budowy narodu. Co jeszcze można powiedzieć? Więc właśnie mamy w Azji i w Afryce przez dekolonizację, no ale mamy pewne wpływy, prawda? No zresztą proszę zobaczyć na państwa arabskie, gdzie z jednej strony mamy ten panarabizm, a z drugiej strony kształtowanie się krajów odrębnych jednak. Te kilka prób jednoczenia krajów arabskich wokół idei, prawda, że jest to jeden naród arabski, się nie udaje po prostu. Więc, no ale to dobrze, to są czasami zupełnie odrębne kwestie, to już o tym nie będziemy teraz opowiadać, o tych rozważaniach. W każdym razie teraz, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kształtowano tę ideę narodu, bo to nas pewnie bardziej interesuje, to ona była bardzo silnie utożsamiana z pojęciami wolności, tożsamości i suwerenności, tak? Po pierwsze, no, takich najbardziej znanych filozofów, których Państwu polecam przeczytać, jeżeli Państwo będziecie mieli chwilę czasu, no to oczywiście Jean-Jacques Rousseau, prawda, w Umowie społecznej. On argumentuje, że naród to wyraz woli powszechnej, czyli volonté générale, gdzie obywatele tworzą suwerenne państwo poprzez kontrakt społeczny. I Rousseau widział naród jako wspólnotę wolnych jednostek, co zresztą miało wpłynąć później na rewolucyjną Francję. Potem w epoce romantyzmu Herder, Johann Gottfried Herder, podkreślił kulturowy wymiar narodu. Dla niego każdy naród ma unikalnego, jak on określał, ducha ludu, czyli Volksgeist, wyrażanego w języku, folklorze i tradycjach. To jest chyba takie bliższe już naszemu rozumieniu narodu, prawda? No, Herder sprzeciwiał się uniwersalizmowi właśnie oświecenia, promując pluralizm kulturowy. Powiedział, że narody są jak rośliny w ogrodzie ludzkości. Potem Johann Gottlieb Fichte poszedł dalej. W mowach do narodu sąsiedniego, wiecie Państwo którego, zdefiniował naród jako etniczną i językową jedność, która musi się zjednoczyć przeciwko zewnętrznym wrogom. Tutaj w tym przypadku chodziło akurat o Napoleona. I Fichte właśnie łączył nacjonalizm z idealizmem, widząc naród jako etap po prostu w rozwoju ludzkości. Ale tutaj mamy również, proszę zwrócić uwagę, kwestię również odrębności, czyli my tutaj nie mówimy tylko o tożsamości, czyli skupiamy się wokół na przykład tego elementu kulturowego, czy właśnie tradycyjnego, czy językowego, też chyba powiedziałem, tak? Ale również tych elementów, można powiedzieć, folkloru, tak? Ale również mamy poczucie odrębności, czyli my i oni, prawda? Czyli my jesteśmy odrębni w stosunku do wszystkich innych. Potem mamy Hegla. Hegel w filozofii prawa traktował naród jako historyczną konieczność, czyli uważał, że państwo narodowe po prostu to realizacja ducha dziejów, gdzie indywidualna wolność spotyka się ze zbiorową tożsamością, prawda? Czyli mówi o tożsamości zbiorowej. W XIX wieku Ernst Renan w wykładzie Czym jest naród odrzucił etniczne definicje, podkreślając subiektywny aspekt. Mówił, że naród to codziennie plebiscyt, czyli wola bycia razem oparta na wspólnej pamięci i przyszłości. To znaczy chodzi tutaj o to, że odrzucał pochodzenie etniczne. To szczególnie właśnie będzie miało miejsce w państwach wielonarodowych, również w Rzeczypospolitej. Obojga narodów, gdzie przecież tych narodów było dużo, dużo więcej, bądź narodowości, można by powiedzieć, bo to wtedy oczywiście nie było jeszcze tej koncepcji narodów, ale z tego tygla pojawiała się wspólna tożsamość, którą my dzisiaj znamy jako tożsamość polską. Pomimo tego, że jest kształtowana i czy była kształtowana również przez przedstawicieli, można powiedzieć, innych grup etnicznych, tak, można powiedzieć. To chyba tak trzeba byłoby to powiedzieć. Prawda? To wspólnie się stawało dopiero tym, co określamy jako tożsamość narodową. W socjologii XX wieku na przykład Gellner widział naród jako produkt industrializacji, czyli twierdził, że nowoczesne społeczeństwa potrzebują kultury homogenicznej i edukacji, żeby funkcjonować. Anderson, prawda, uzupełnił to, argumentując, że narody są wyobrażonymi społecznościami dzięki mediom i kapitalizmowi. Smith dodał jeszcze etnosymboliczny wymiar, czyli wskazywał na premodernistyczne korzenie narodów na przykład w mitach i symbolach. No, te symbole są ważne, mity również też są ważne. Czyli mity to nie chodzi tylko o bajki, prawda? To są pewne wspólne wyobrażenia o przeszłości. Czyli takie, w których tworzymy pewien zestaw narracyjny, który jest charakterystyczny dla dla nas, jako grupy odrębnej, znaczy tu nie chodzi o mit w sensie mity greckie, tak? To, czy bajek, prawda, czy opowieści religijnych, to może to jest dużo głębsze, prawda? Mamy pewien zestaw, nie wiem, przeświadczeń naszych o tym, jak zachowywali się nasi przodkowie. Ukształtowany bardzo często przez, nie wiem, literaturę, stara baśń na przykład, żeby daleko nie szukać, Sienkiewicz i tak dalej. To wszystko, Konopnicka, prawda, może niekoniecznie z krasnoludkami, ale na pewno z Rotą, tak? Czy Słowacki, później z pieśnią konfederatów barskich i tak dalej. To wszystko nam się składa na pewne wyobrażenie nasze o czasach dawnych, choć gdybyśmy o tych czasach dawnych poczytali krytyczne teksty współczesnych tych czasów dawnych, to byśmy sobie pomyśleli, że wiele się nie zmieniło, tak? Kraj cały czas potrzebuje nieustannej reformy i cały czas wzywa się do zjednoczenia wokół wspólnej idei i przedstawia przykłady, jak to się prywata bierze górę nad dobrem wspólnym i tak dalej. Więc tak naprawdę ta chyba największa mobilizacja narodowa, prawda, to jest koniec XIX, początek XX wieku. I dobrze, no, dzięki temu mamy państwo. No ale dobrze, to jest, proszę Państwa, na odrębną dyskusję. W każdym razie jeszcze o powstawaniu w ogóle partii narodowych jeszcze powiemy sobie króciutko. Otóż, no, partie narodowe powstawały w XIX wieku, wtedy, kiedy idea narodu stała się, uwaga, narzędziem mobilizacji politycznej. W Europie po Kongresie Wiedeńskim, czyli po 1815 roku, będziemy mieli takie silne bardzo ruchy narodowe, no to jest włoskie Risorgimento z Giuseppe Mazzinim na czele, prawda, i ruch, który doprowadzi w sumie do zjednoczenia Włoch, czy niemiecki Burschenschaft, one się domagały zjednoczenia podzielonych narodów. Te partie bardzo często łączyły z nacjonalizmem, prawda, również liberalizm. Liberalizm wtedy postrzegany jako walkę z monarchiami, prawda? Czyli były to partie wolnościowe, prawda? Uwolnienia tychże narodów, a nie tylko promujące ideę narodową. W Stanach Zjednoczonych partie polityczne formowały się już w XVIII wieku. Mieliśmy federalistów takich jak Hamilton, demokratycznych republikanów takich jak Jefferson, ale to nie były właśnie partie stricte narodowe, skupiały się na wizji państwa. W Europie mieliśmy nieziemską partię liberalną, węgierską partię niepodległości, prawda, ta liberalna 67-1800, węgierska partia niepodległości 1848. To były partie, na przykład właśnie, takie jak właśnie partia niepodległości węgierska, która powstała w kontekście imperium austro-węgierskiego, prawda, czy osmańskiego, promując samostanowienie narodów. W XX wieku partie narodowe będą ewoluowały, no to w Indiach najważniejszy jest Indyjski Kongres Narodowy. Proszę zobaczyć, tutaj koncepcja, prawda, wspólnego narodu, pomimo tego, że tam grup etnicznych mamy tysiące i tysiące języków i naprawdę jak się wyjedzie z New Delhi, to można mieć problem nie to, że z porozumieniem się, ale co gorsza z identyfikacją, w jakim to języku właśnie tutaj panowie policjanci nas zatrzymują. Ja mogę powiedzieć, że ta właśnie jeden z moich znakomitych wykładowców, późniejszy zresztą wiceminister spraw zagranicznych, on nam właśnie opowiadał, że wyjechał z New Delhi, ponieważ on jest specjalistą od Indii, właśnie z koleżanką, która notabene była profesorem lingwistyki. Właśnie od tych różnych języków lokalnych, etnicznych, pojechali gdzieś tam głęboko właśnie w interior, nagle zatrzymuje ich policja, są napisy, policjant mówi w jakimś języku, a ta pani mówi, że ona nie wie, co to jest za język, prawda? Ona jego nie zna i go nie słyszała. Oczywiście to jest anegdota, no ale to też właśnie, no i, ale mamy, prawda, Kongres Narodowy, który stworzył koncepcję narodu, prawda, indyjskiego. Odrębnego zresztą od takiego, który no to doprowadził do niepodległości. A potem jeszcze do oddzielenia się Pakistanu, tak na marginesie. No w Europie to wiemy, będziemy mieli różnych naszystów, to wiemy, będziemy mieli falangę w Hiszpanii, będziemy mieli właśnie na przykład Afrykański Kongres Narodowy, ale to są już tak naprawdę etykiety, to znaczy to są bardzo często partie, które po prostu skupiają się nie na promocji koncepcji narodu, tylko po prostu skupiają się na niepodległości. Na niepodległości, na dekolonizacji, bardzo często jakiejś tam wyrwaniu się z opresji. No więc to jest tak, to jeszcze ostatnia rzecz, wpływ właśnie narodu na koncepcję nacjonalizmu. Otóż, Państwa, koncepcja narodu wpływa na coś, co się nazywa nacjonalizmem. Nacjonalizm to jest ideologia. Nacjonalizm to jest ideologia podkreślająca lojalność wobec narodu ponad inne więzi. Nacjonalizm może przybierać bardzo różne formy, od łagodnych po ekstremalne. To będę, ja pamiętam, zanim się może nie do końca zacytuję dokładnie Dmowskiego, ale Dmowski miał taki ładny cytat, że mówił: patriotyzm to jest święty narodowy egoizm, na przykład, tak? No więc mamy coś takiego jak nacjonalizm obywatelski, czyli cywilny. On się opiera na wspólnych wartościach, prawach i instytucjach, niekoniecznie na etniczności. To jest na przykład właśnie ten nacjonalizm obywatelski, to jest przykład francuskiego modelu republikańskiego, czy też amerykańskiego właśnie tego melting pot. Mamy nacjonalizm etniczny. On podkreśla wspólne pochodzenie, język i krew. To jest przede wszystkim naszych zachodnich sąsiadów, ale również w dużej mierze nasz polski. Tak? To jest, przy czym u naszych zachodnich sąsiadów mieliśmy pewną zaawansowaną formę, tak, nacjonalizmu etnicznego. Potem mamy nacjonalizm kulturowy. On się skupia na przykład tylko i wyłącznie, on się skupia przede wszystkim na ochronie tradycji i kultury. Może być na przykład defensywny, tak jak w Quebecu. Przypomnijmy sobie, no w Polsce będziemy mieli jednocześnie występujące ileś tam tych nacjonalizmów, na przykład właśnie defensywny w związku z różnymi starciem o kulturę. Ja znowu używam celowo trochę zmienionych nazw, tak? Koalangowo. Będziemy mieli nacjonalizm ekspansjonistyczny, dąży do dominacji nad innymi. No, będziemy mieli na przykład imperializm japoński, czy będziemy mieli naszystowską potrzebę rozprzestrzeniania się, że tak powiem. Znowu nie użyję prawidłowego słowa. Mamy oczywiście nacjonalizm ekonomiczny. Nacjonalizm ekonomiczny to jest po prostu promocja protekcjonizmu i promocja interesów narodowych w gospodarce. To się pojawia w różnych okresach, w różnych krajach, na przykład w tej chwili w USA. Mamy nacjonalizm antykolonialny i postkolonialny. To jest tak naprawdę ta idea narodu jest tutaj bardzo użytkowa, to znaczy ona po prostu buduje pewną tożsamość, czy próbuje budować pewną tożsamość, od razu sobie powiedzmy, którą nie da się tutaj ani na bazie etnicznej, ani na bazie nawet językowej zbudować, ale ona ma stanowić pewną ideę, która ma przyświecać walce tak naprawdę o niepodległość. No i mamy tak zwany neonacjonalizm, prawda? Neonacjonalizm to jest współczesna forma, ona łączy się z populizmem. Najczęściej jest to znowu rodzaj nacjonalizmu defensywnego, można powiedzieć. To jest współczesna forma, ona łączy właśnie elementy przede wszystkim antyimigranckie, czyli zalewu czy ekspansji osób innych kulturowo i przenoszenia ich jak gdyby wzorców kulturowych, czy też próby, znaczy sami nacjonaliści bronią własnej kultury, tożsamości językowej, tożsamości religijnej, kulturowej. Trzeba pamiętać, Państwo, od razu, żeście Państwo wiedzieli, kulturowa to nie znaczy tylko, to nie jest, kultura jest pojęciem w nauce dużo szerszym, tak? To nie jest tylko kwestia obrazków i literatury, tak? To jest w ogóle, to są wytwory człowieka i to może dotyczyć również bardzo szerokiej kwestii obyczajowości na przykład, tak? Więc to jest właśnie ten tak zwany neonacjonalizm. On pewnie będzie miał wkrótce jakąś nową nazwę, na razie tak się go nazywa. I nacjonalizm jeszcze, powiedzmy sobie, może mobilizować do bardzo pozytywnych zmian, jak na przykład unifikacja narodów, ale może prowadzić też do konfliktów, takich jak na przykład wojny światowe. W filozofii krytykowany jest przede wszystkim za relatywizm moralny. To na przykład Kant czy Habermas. Natomiast jest broniony jako źródło solidarności, na przykład przez Davida Millera. No dobrze, Państwo, więc mam nadzieję, że Państwu trochę przybliżyłem koncepcję i ideę narodu. Możecie Państwo sobie spróbować to teraz dopasować do waszej własnej, właśnie waszego własnego poczucia, prawda, tożsamości narodowej. Co z tego, jak gdyby uważacie, że jest aktualne dla was, czy co nie. Szczególnie właśnie z tych elementów definicyjnych. Proszę pamiętać, że to jest pojęcie, jak widzicie Państwo, nawet współcześnie. No czymś innym jest właśnie na przykład Afrykański Kongres Narodowy czy Partia Narodowa w Indiach, która też w tej chwili pod naciskiem, albo nawet nie, proszę Państwa, no mamy na przykład obronę kultury w Chinach, gdzie no mało kto może powiedzieć o tym, że Partia Komunistyczna Chińska jest nacjonalistyczna, ale z tego punktu widzenia tak, bo tam te elementy, prawda, walki z tymi resztkami kolonializmu i próby promowania tego, co chińskie, prawda, co ma być równie dobre przynajmniej jak zachodnie, to też jest przecież element właśnie nacjonalizmu. W związku z tym ten nacjonalizm możemy znaleźć w, nie tylko w partiach narodowych, możemy znaleźć w bardzo, bardzo różnych partiach, które sobie po prostu elementy tego nacjonalizmu, prawda, czy właśnie walki o kulturę, tożsamości narodowej, odrębności, wpisują sobie po prostu w swoje własne programy. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie domena partii, które określają się jako narodowe. A właśnie w wielu narodowych znowu tego nacjonalizmu jest niewiele, właśnie takie jak na przykład w Indiach czy w Afryce, no bo trudno, żeby był, jeżeli mamy wieloetniczne, wielojęzykowe, wieloreligijne jeszcze na dodatek państwa i tego takiego w naszym rozumieniu europejskim nacjonalizmu po prostu jest trudny do zbudowania.